godzina 16.12, południe wnet trwa, a my mamy połączenie z panem doktorem Krzysztofem Iwankiem, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Przebywający z wizytą w Indiach prezydent USA Donald Trump zapowiedział wczoraj, we wtorek, odnowienie z pomocą tego kraju dialogu do spraw bezpieczeństwa regionu Indo-Pacyfiku. Jak pan się odnosi do tych informacji i jak pan ocenia znaczenie tej wizyty Donalda Trumpa?
Panie redaktor, ja uważam, że to bez wątpienia była wizyta ważna i ona pokazuje rozwój stosunków indyjsko-amerykańskich i rozwój ich partnerstwa i współpracy. Natomiast konkretów trochę zabrakło i ten Indo-Pacyfik też specjalnym konkretem nie jest, należałoby przyznać. Gdyż tak naprawdę najprawdopodobniej ten Indo-Pacyfik jest takim ogólnym pojęciem, pod którym Stany Zjednoczone chcą, nie nazywając tego wprost, budować współpracę różnych państw przeciw Chinom. I tutaj do pewnego stopnia Indie i USA mogą współpracować, no ale nie jest to na pewno bardzo konkretnie wypowiedziane stanowisko.
Tak jak pan mówi, chodzi o to, żeby oddziaływać na znaczenie Chin w regionie. Czy wiemy, jak Chiny zareagowały na te informacje, na te doniesienia?
To znaczy, Chiny nie wypowiadają się wprost krytycznie o tym, nie wiedząc oczywiście, co Pekin gdzieś w środku, wewnątrz swoich korytarzy myśli o tym, to na pewno powinny być to kwestie niepokojące w Pekinie, w tym sensie, że no rzeczywiście ten ruchy Amerykanów wyraźnie wskazują, że starają się zmontować szerszą, że tak powiem, koalicję przeciw Chinom, ale ja też uważam, że niezależnie od tego, co o tym myślą Chiny, to Indie nie chcą jednoznacznego konfliktu z Chinami, nie mają ku temu potencjału ani gospodarczego, ani militarnego i sądzę, że tutaj Indie są skłonne do mniejszej współpracy z Amerykanami niż Waszyngton by tego chciał.
Jeżeli spojrzymy z kolei na sytuację w samych Indiach, to niedawne informacje, które do nas dochodzą, 7 osób zginęło w zamieszkach. Zamieszki dotyczyły nowego prawa. Co więcej nam pan powie na temat tego prawa i tych zamieszek, które właśnie miały miejsce?
Tak, zgadza się pani redaktor. Zamieszki nawet już teraz, kiedy rozmawiamy, nie jest to oczywiście pewne, ale pochłonęły zapewne ponad 20 ofiar. W telegraficznym skrócie ująłbym to w ten sposób. Zamieszki te są spowodowane faktem, że w grudniu zeszłego roku w Indiach przegłosowano nowe prawa, w ramach którego uchodźcy z 3 państw, a są to Pakistan, Bangladesz i Afganistan, przybyli do Indii do 2014 roku, mają dostawać obywatelstwo indyjskie pod warunkiem, że wyznają jakąkolwiek inną religię niż islam. I przeciw temu protestują indyjscy muzułmanie w różnych miejscach. Tym właśnie teraz, kiedy o tym rozmawiamy w Delhi, także na innych obszarach Indii, protestują też ludzie ogólnie przeciwni nacjonalistycznym rządom partii BJP, która rządzi obecnie w Indiach, czyli protestują również środowiska liberalne i lewicowe. Najwyraźniej te protesty, one albo ktoś celowo dokonał jakiejś prowokacji, albo one po prostu zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta Trumpa. Jednakże one tak naprawdę trwają od grudnia. To, co się zmieniło, to przemoc była elementem tych demonstracji już wcześniej. One w większości były pokojowe, ale zdarzały się incydenty. To, co się zmieniło, to że protesty nabrały również charakteru przemocy i przede wszystkim odpowiedź na nie była również, wyrażała się również przemocą. Właśnie w stolicy Delhi zaczęło się to w poniedziałek, kiedy zaczęła się wizyta prezydenta Trumpa.
Czy te protesty, które są, skończą się w najbliższym czasie? No bo jeżeli mówi pan o tych sprawach związanych z nadawaniem obywatelstwa, to rozumiem, że raczej one nie wpłyną na to, że to prawo zostanie zniesione.
Ja sądzę, że rząd indyjski z tej reformy się nie wycofa. To jest rząd hinduskich nacjonalistów i oni są bez wątpienia przekonani, wielokrotnie to wyrażają, że islam stanowi, nawet jeżeli nie zawsze mówią to w prozie, islam dla nich stanowi swoiste zagrożenie, więc ja myślę, że Indie będą tak nadawać dalej obywatelstwo według tych zasad, wobec których są teraz protesty. Ale po drugie, bardzo istotne jest to, że to na razie tyczy uchodźców z tych trzech państw, ale w nadchodzącej przyszłości ma to również być prowadzone nowy rejestr obywateli indyjskich i tu istnieje duża obawa, że już mieszkający w Indiach muzułmanie będą musieli bardziej niż inni dowodzić swojego obywatelstwa, a przede wszystkim, że obywatelstwa odmówi się wielu osobom przybyłym z Bangladeszu, bo z tego państwa przede wszystkim jest napływ do Indii i są to przede wszystkim wyznawcy islamu.
No bardzo dziękuję za te telegraficzne podsumowanie sytuacji, która obecnie dzieje się w Indiach. Pan doktor Krzysztof Iwanek, Akademia dziękuję. Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję. My mamy godzinę 16:18. Popołudnie wnet trwa. My za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Rozmawialiśmy teraz o sprawach wiary. Rozmawialiśmy właśnie o sprawach związanych z przyznawaniem obywatelstwa niemuzułmańskim imigrantom z krajów takich jak Pakistan, Bangladesz w Indiach, a profesor Kucharczyk opowie nam o chrystofobii. To jest najnowsza książka, którą pan profesor wydał. Za kilka chwil trochę więcej na ten temat, a my przypominamy, że dzisiaj rozpoczyna się Wielki Post, dzisiaj jest Środa Popielcowa, a Wielkanoc rozpocznie się w tym roku 12 kwietnia. 16:19, my dalej słuchamy spokojnej muzyki Happy Face, Ibrahim Malouf prosto z Francji.
Popołudnie wnet.
Godzina 16:23. Słuchają Państwo Popołudnia wnet, a my mamy połączenie z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Książka, najnowsza pana książka, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła. To jest bardzo ważna pozycja, to jest bardzo ważna książka, bo pokazuje, jak chrześcijaństwo, jak katolicyzm przede wszystkim, bo to trzeba podkreślić, był niszczony w różnych krajach poprzez różne rewolucje. Panie profesorze, ciężko taką książkę opisać w kilku słowach i w kilku zdaniach, ale no jakbyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, na czym polega ta chrystofobia i to samo pojęcie, o którym pan pisze.
No cóż, no można powiedzieć, że książka jest oczywiście o nienawiści, właśnie o chrystofobii, nienawiści do Chrystusa i Kościoła, który on stworzył, ale z drugiej strony jest to także książka o miłości i wierności, bo opowiada o losach męczenników, nie tylko tych, którzy zostali oficjalnie beatyfikowani czy kanonizowani, ale tych wszystkich także bezimiennych, no zwłaszcza w XX wieku są to miliony ludzi, którzy oddawali swoje życie za wierność Chrystusowi i za to, że chcieli no, zwyciężać zło dobrem. Bo to jest książka, która zaczyna się od opowieść od XVI wieku, znaczy od epoki reformacji. No, można powiedzieć, że właściwie całe dzieje Kościoła są dziejami męczenników od pierwszych lat istnienia Kościoła, od świętego Szczepana, ale ja zaczynam od reformacji, ponieważ zależało mi także na pokazaniu pewnego tła cywilizacyjnego, to znaczy reformacja była takim pierwszym ciosem w tą cywilizację, która jest nazywana, czy była nazywana cywilizacją Christianitas, cywilizacją łacińską, cywilizacją zachodnią. Ta, która wyrosła, jak mówią niektórzy historycy, jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła. I ci męczennicy, o których mowa, którzy ponieśli śmierć no, w konfrontacji z tą nienawiścią wobec Kościoła, oni byli też rzecznikami, czy prezentowali pewną wizję cywilizacyjną. Święty Jan Paweł II mówił w Polsce w 1991 roku, że cywilizację europejską stworzyli męczennicy pierwszych wieków, a patronem obecności naszej, polskiej obecności w Europie ma być ksiądz Jerzy, mówił wtedy święty Jan Paweł II. Ksiądz Jerzy, jak wiemy, później beatyfikowany, ale męczennik czasów komunizmu. I męczennicy przez swoją postawę, można powiedzieć, oni przede wszystkim dawali świadectwo wierności, miłości Chrystusowi, jego Kościołowi, ale też właśnie, jako można powiedzieć, właśnie produkt uboczny, dawali też świadectwo pewnej wierności cywilizacji. Bo jeżeli święty Tomasz Morus czy święty John Fisher mówili królowi Anglii Henrykowi VIII nie, kiedy on chciał być głową kościoła w Anglii, no to w ten sposób dawali wyraz też pewnej cywilizacji, która no, nie uznaje na przykład władzy świeckiej jako tej, która ma być jednocześnie regulatorem władzy kościelnej, prawda? I to mamy ten fenomen poprzez wieki. Ja kończę swoją opowieść na wspomnieniu tego dramatycznego wydarzenia, jakim było zamordowanie 21 koptów chrześcijan egipskich przez państwo islamskie w Libii na jednej z plaż Morza Śródziemnego. Państwo islamskie swoim obyczajem to nagrało, ale wystarczyło, żeby każdy z nich wypowiedział tylko jedno zdanie, to muzułmańskie wyznanie wiary, prawda, szahadę, i by uratowali swoje życie, nie zrobili tego. I w tym sensie jest to, można powiedzieć, oczywiście dramatyczne wydarzenie, ale także znak nadziei, że jednak ciągle w tych czasach, gdzie się nam wydaje, że to jest już nihilizm, wszystko ogarnia i właściwie nic nie jest pewne, nic tak naprawdę nie jest warte jakiegoś stałego przywiązania, że jednak są ludzie, którzy dają świadectwo i właściwie codziennie można takie informacje uzyskać, przeczytać o nich w internecie, jak podają wszystkie agencje czy instytuty badające przestrzeganie praw człowieka czy łamanie praw człowieka na świecie. One wszystkie mówią, że chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową w świecie.
Tak, więc to wiemy, ta informacja bardzo często pojawia się w przestrzeni publicznej. Część pierwsza to są te czerwone karty Kościoła, o których pan profesor mówi. I jak się czyta to, co działo się w Anglii, to naprawdę włosy jeży się na głowie. I też pan profesor przytacza to, co jest dzisiaj, tak? Gdzie na środku głównej nawy stoi wielka biała świeca. Stoi na miejscu, gdzie był niegdyś relikwiarz świętego Tomasza Becketa. No i że właśnie tam w Anglii, kiedy rządził Henryk VIII, kazał zdemolować relikwiarz, wyrzucić na śmieci szczątków w Canterbury, otaczanych przez tyle pokolenia Anglików, że jednak ten obraz w Anglii, w ogóle w Wielkiej Brytanii, no jest bardzo smutny dziś.
No tak, no to jest obraz jakiegoś dramatycznego zerwania, prawda, jakiejś pustki takiej. No wyobraźmy sobie, gdybyśmy my w naszych dziejach mieli takie podobne wydarzenie, nie wiem, dotyczące na przykład obrazu jasnogórskiego czy relikwiarza świętego Stanisława. Mówię o miejscach, które są związane z ruchem pielgrzymkowym od wieków, przy których kształtowała się wiara pokoleń. Takim miejscem był właśnie ten relikwiarz świętego Tomasza Becketa przechowywany w katedrze w Canterbury. Tam na tych szlakach pielgrzymych przecież powstaje pierwsza powieść angielska, opowieści kanterberyjskie Geoffreya Chaucera w XIV wieku. To według historyków literatury angielskiej to jest właściwie pierwszy taki pomnik dojrzałej właśnie no, angielszczyzny, więc a to zostało zniszczone, prawda? To jest na tym właśnie polega te rewolucyjne rozdarcie i taka pustka. A z drugiej strony mamy właśnie w Anglii XVI-wiecznie taki przykład tego, co potem przez kolejne wieki będziemy obserwować aż do wieku XXI, to znaczy rozejście się między słowami a czynami. Ci, którzy mówią, że my niszczymy to po to, żeby reformować, żeby odkrywać tak zwaną prawdziwą Ewangelię i dawać ją tak zwanym zwyczajnym ludziom, to ci zwyczajni ludzie no właśnie nie chcą tego. Mamy wielkie ludowe powstania w Anglii w XVI wieku właśnie w obronie katolicyzmu. I to jest podobny fenomen na przykład w Skandynawii też w tym samym czasie. W rewolucji francuskiej to chłopi chwytają za broń w Wandei i za to zostają surowo ukarani. Dochodzi do pierwszego ludobójstwa w dziejach nowożytnej Europy. I tak właściwie można prześledzić te epoki, te różne rewolucje chrystofobiczne, o których mówię na kartach tej książki, aż do XXI wieku, do rewolucji pokolenia 68 roku, która też wiele mówi o tolerancji, o tym, że trzeba dialogować, o tym, że trzeba być otwartym, no ale jak przyjdzie co do czego, ciągle rewolucyjna zasada mówiąca o tym, że nie ma tolerancji dla wrogów, tolerancja obowiązuje.
W swojej książce, o której rozmawiamy, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła, pan profesor także porusza temat masonerii. Masoneria, Kościół katolicki, jak na przestrzeni tych ostatnich wieków, a przede wszystkim jeżeli chodzi o Francję, o rewolucję francuską, ta masoneria zachowywała się, jeżeli chodzi o relacje z Kościołem katolickim.
Często się mówi, jeżeli właśnie ta kwestia, o której pani redaktor wspomniała, jest podnoszona, mówi się, że to jest jakiś dowód spiskowego myślenia, że no przecież dopatrywanie się spisków masońskich, ale to jest, no można powiedzieć, materia historyczna. Zresztą sami wolnomularze no, chwalą się wpływem na takie wydarzenia historyczne jak rewolucja francuska, czy też laicyzacja Francji na przełomie XIX-XX wieku. Przypominam sobie, jak w 2005 roku, kiedy było stulecie ogłoszenia tej modelowej ustawy o rozdziale kościoła od państwa we Francji w 1905, to na stronie internetowej Wielkiego Wschodu Francji, największej loży francuskiej, było wprost mówiono o tym, że to jest nasza zasługa naszych braci w rządzie, w parlamencie, że ta ustawa jakże postępowa została wprowadzona. Rewolucja francuska to właściwie jest, można powiedzieć, dzieło wolnomularzy, ponieważ tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej właściwie należałoby zadawać pytanie nie to, kto był w lożach, tylko kogo nie było w lożach, bo znacznie łatwiej byłoby wskazać, kogo nie było, bo nawet nieszczęsny król Ludwik XVI był w loży wolnomularskiej, a cała elita rewolucyjna, późniejszej rewolucyjnej Francji, także w lożach się spotykała, więc organizacyjnie i światopoglądową, to znaczy jako wizja pewnej rzeczywistości odartej zupełnie z ponadnaturalnych takich odniesień do Boga no, osobowego w Trójcy Świętej, czyli chrześcijańskiego Boga, no to jest właśnie ideologia masońska i potem ją odnajdujemy na przykład w rewolucji hiszpańskiej, to znaczy w tym, co się zaczyna po obaleniu monarchii w Hiszpanii w 1931 roku i okrutne prześladowania, zwłaszcza w latach 1936-39, czy w czasie prześladowania kościoła w Meksyku, ale nawet także eksterminacja Ormian w Turcji po 1915 roku. Ormian, Greków, innych i syryjskich chrześcijan, gdzie zginęło ponad 3 miliony ludzi. Także była dziełem reżimu młodotureckiego, którego przywódcy także należeli do lóż wolnomularskich. Więc tutaj no, taka jest materia historyczna, że tego wpływu wolnomularstwa na te dramatyczne wydarzenia no, nie da się pominąć.
Pan profesor, tak jak pan wspomniał, książka kończy się tym, co stało się w Egipcie i o koptach, którzy zostali zamordowani. A jak pan profesor patrzy na to, co dzisiaj dzieje się w przestrzeni publicznej, to co dzieje się w Polsce, właśnie o środowiska LGBT, o ich narracje, czy one są tak agresywne, jak to, co mieliśmy do czynienia w historii, bo wydaje się, że to jest narracja, że to jest dyskurs, że to jest używanie słowa, ale w Europie no, chrześcijanie na razie przynajmniej nie odczuwają jakiegoś zagrożenia.
No chrześcijanie w Europie No właśnie są bardzo mocno zagrożeni, bo to nie tylko oczywiście jest to, co jest medialnie najbardziej nagłaśniane.
To może źle powiedziałam, to może w Polsce nie czują się zagrożeni.
W Polsce póki co ja bym powiedział, nie tak bardzo czują się zagrożeni jak na zachód od naszych granic. Bo ja chciałbym podkreślić, że ta książka, o której mówimy, to jest także książka, która ma ilustrować taką znaną w historii prawdę, że nic nie jest dane raz na zawsze. To znaczy, żeby unikać takiego myślenia, które niestety chyba u nas w Polsce jest w kościele także, wydaje mi się, hierarchicznym poniekąd również upowszechniane, to znaczy myślenie na zasadzie nasza chata ze skraja. I to, co tam gdzieś na zachodzie się dzieje, no to może we Francji, w Anglii, w Stanach, ale to na pewno do nas nie dojdzie. No, ostatnie przypadki prześladowania ludzi, czy na przykład, to nie jest szczególnie bliskie, ludzi nauki z tego tytułu, że przypominają, iż no, rodzina składa się z trwałego związku kobiety i mężczyzny i ich dzieci. I no, przypadek pani profesor Budzyńskiej z Katowic tutaj jest no, takim bardzo świeżym przykładem. No, pokazuje, że taka dyktatura relatywizmu, jak mówił Benedykt XVI, to już nie jest tylko kwestia, no, można powiedzieć, tego, co się dzieje poza naszymi granicami. Ona jeszcze nie jest tak dotkliwa, tak wszechogarniająca, jak to jest w innych krajach zachodnich, ale to już powoli do nas dociera i taka też właśnie te erupcje nienawiści, proszę zwrócić uwagę, bo mówimy o fobii, chrystofobii, prawda? I ta nienawiść, zresztą w historii to zawsze tak było, że nienawiść do Chrystusa i jego Kościoła była również w jakimś sensie też emanowała poprzez nienawiść do jego matki i matki Kościoła. Proszę sobie przypomnieć, co działo się na ulicach naszych miast rok temu, kiedy różne zastępy wojujących bezbożników schodziły z tymi bezczeszczonymi no, reprodukcjami obrazu Jasnogórskiego, prawda? No to chodzi właśnie o ten mechanizm, który się ujawnia poprzez wieki. Często ta nienawiść, o której mówimy, ona wymyka się w jakiejś racjonalnej ocenie historyka, prawda? Często mamy raczej do czynienia bardziej z problemem metafizycznym.
Panie profesorze, tak jak pan mówi o pani profesor Ewie Budzyńskiej, podobna sprawa także była chyba właśnie w Poznaniu, prawda? Chodziło o felieton jednego z publicystów tygodnika Sieci, który napisał także... A to było w Toruniu, tak, o poprawności. Tak, mówię o profesorze Aleksandrze Nalaskowskim. Czy pan jako profesor i w ogóle jako środowisko naukowe, czy państwo odczuwają podobne sygnały, czy jakieś, może nie naciski, ale taką atmosferę właśnie poprawności?
A nie, no to atmosferę to oczywiście czujemy. Atmosfera w środowisku naukowym jest bardzo pluralistyczna. Jest czerwono, różowo, zielono, wszystkie odmiany tęczy. Natomiast całkiem poważnie to rzeczywiście, no tak jest, jak pani redaktor wspomniała, że dominują właśnie, no właśnie zwolennicy starej zasady, że nie ma wolności dla wrogów wolności, to znaczy wolność jest oczywiście bardzo mocno zideologizowana, to znaczy pewne poglądy są traktowane, że to nie wypada na przykład akcentować tego, że były jakieś ofiary na przykład procesów laicyzacyjnych. Ja przypominam sobie, że jeden z recenzentów przy moim wniosku o profesurę to właśnie no, podnosił, że no tak, wszystko dobrze, ale no, autor prezentuje taką bardzo jednostronną wizję laicyzacji, widząc w niej samo zło, a przecież to był bardzo, bardzo dobry proces. Więc no coś takiego jest. Tu trzeba zachowywać przede wszystkim, czy przestrzegać starej zasady, robić swoje. No i mieć tam, jak pisał Herbert, pewne odrobinę te włókien duszy i chrząstki sumienia.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, a dzisiaj przede wszystkim jako autor najnowszej książki Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła, wydawnictwo Fronda. Zgadza się?
Zgadza się i zachęcam do lektury. Bardzo dziękuję.
My również zachęcamy. Te 500 lat w przystępny bardzo sposób opisane, ale przede wszystkim też oprawione ilustracjami, zdjęciami, więc mogą Państwo bardziej odczuć, o kim jest mowa i o kim Pan Profesor pisze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A godzina 16:41 wybiła, popołudnie wnet trwa, a my teraz posłuchajmy zespołu Air Friends Collapsing Outside Your Doorstep.